Cześć, witajcie w pierwszym odcinku podcastu. Dzisiaj się zajmiemy tematem opieki zdrowia psychicznego w Polsce. Ze mną goszczą mnie dwie osoby, Magda i Agata. Możecie się przywitać, powiedzieć coś o sobie.
Cześć, ja nazywam się Magdalena Kujda. Jestem psycholożką i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Pracuję na jednym z oddziałów stacjonarnych w Krakowie, a także w gabinecie prywatnym.
I Agata?
Ja się nazywam Agata Młynarczyk-Burek, jestem psychologiem, specjalistą terapii uzależnień i pracuję w oddziale leczenia uzależnień stacjonarnym.
Dobrze, tutaj wyjaśnię formułę podcastu. Ona będzie się zajmować z takich głównych punktów, które będą rozbite na pomniejsze kwestie. Dla słuchaczy na YouTubie są zaznaczone jakby okresy czasowe, który temat jest od jakiego do jakiego momentu, przez co łatwiejszy będzie powrót do podcastu, jeśli nie przesłucha się na raz. Dobrze, to przejdziemy do pierwszego głównego punktu poza wstępem, czyli do kwestii pracowniczych. Może chcecie powiedzieć, jakie są realia pracy tutaj w psychoterapii i psychologii? Jaka jest ilość godzin pracy, jakie są widełki płac, zakres obowiązków i atmosfera w pracy? Takie ogólne przedstawienie.
Wiesz co, gdzieś przed tym naszym podcastem zerkałam sobie, jakie są w ogóle widełki pracy w naszym płac w naszym zawodzie. No i tutaj najłatwiej znaleźć te płace, które są w opiece zdrowia, w służbie zdrowia. I taki psycholog, który po prostu sobie jest psychologiem bez specjalizacji, w służbie zdrowia zarabia 4712 zł na rękę. No i przy około 38-godzinnym tygodniu pracy to daje gdzieś około 31 zł na rękę za godzinę. Natomiast w sektorze prywatnym ta stawka na rękę to jest gdzieś około stówki. Natomiast dla psychologa klinicznego stawka jest lepsza, z tym, że psychologów klinicznych w Polsce jest po prostu bardzo mało. No i może tak na wstępie, skoro rozmawiamy już o tym, to zdaję sobie sprawę, że dla słuchaczy ten sposób kształcenia, rozwijania się zawodowego psychologów może być bardzo niejasny. No i powiem tutaj tylko, że w przypadku większości osób, które po studiach decydują się na to, żeby dalej pracować w zawodzie, to te studia to jest bardzo ważny, ale dopiero początek. My najpierw kończymy studia magisterskie, później część psychologów decyduje się na szkołę psychoterapii, która trwa 4 lata, a często osoby, które pracują w służbie zdrowia, robią jeszcze dodatkową taką specjalizację 4-letnią. No więc ten nasz proces kształcenia jest bardzo długi, żmudny, no i dosyć wyczerpujący. I my też za każdy ten nasz stopień kształcenia właściwie samodzielnie płacimy z własnej kieszeni. O tym może będzie jeszcze troszeczkę później. No ale tak, jakby w służbie zdrowia są psychologowie i psychologowie kliniczni zatrudniani i tutaj te stawki gdzieś troszeczkę się mogą różnić. Natomiast wracając jakby do zarobków psychologów już poza poradniami zdrowia psychicznego czy szpitalami, no to taki psycholog szkolny, widziałam mediana, czyli najczęstszy zarobek, zarabia 3800 brutto, to daje gdzieś 2900 na rękę. No i tak z ciekawości muszę przyznać, jak myślałam o tych zarobkach, popatrzyłam sobie, ile zarabiają pracownicy popularnego dyskontu spożywczego. No i to są kwoty od 4200 brutto do 5150 w zależności od miasta. No i żeby było jasne, no to ja oczywiście bardzo szanuję pracę kasjerek, bo to jest upiorna robota i należy im się po prostu dobre wynagrodzenie, no ale pytanie jest raczej takie, dlaczego wobec tak ogromnego kryzysu zdrowia psychicznego, jaki mamy w Polsce, ciągłych braków kadrowych, jakoś rządzącym nie przychodzi do głowy, żeby też uczciwie wynagradzać psychologów. To ode mnie w kwestii zarobków, natomiast w kwestii, myślę, bardzo ważnej, zakres obowiązków. No, do mojego zakresu obowiązków jako psychologa pracującego w oddziale jest przede wszystkim prowadzenie takich konsultacji indywidualnych z pacjentami. Więc robię psychoterapię indywidualną, ewentualnie psychoterapię grupową, treningi umiejętności. Zajmuję się także diagnozowaniem intelektu, osobowości tych pacjentów, zdolności poznawczych. No, oprócz tego uczestniczę w superwizjach, w spotkaniach zespołu. No i ponieważ ja pracuję w bardzo specyficznym oddziale, to opiniuję także pacjentów na potrzeby sądu. Tak wygląda mój zakres obowiązków. Pewnie trochę inaczej wygląda to w przypadku poradni albo właśnie szkół. Natomiast nie będzie się to jakoś szczególnie mocno moim zdaniem różnić. A co do klimatu w pracy, no to bardzo zależy od samego miejsca pracy po prostu. Można trafić na fajny zespół. Ja pracuję w bardzo fajnym zespole. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak wygląda współpraca w moim oddziale, no ale potrafię sobie wyobrazić, że są miejsca w Polsce, w których tak nie jest.
Agata, masz coś do dodania?
Tak, jeszcze chciałam dodać odnośnie tych zarobków, bo to, jak teraz te zarobki się ukształtowały i te stawki, te widełki są jedynie zasługą naszego związku zawodowego, o którym też później powiemy. Natomiast do niedawna, zanim ta tabela została wprowadzona, to po prostu psycholog zarabiał najniższą krajową w niektórych placówkach. I no, była to, no, sytuacja, tak jak już mówi Magda, kiedy jest kryzys taki w zakresie zdrowia psychicznego, odmienia się nas przez wszystkie przypadki, bo zauważcie, że cokolwiek się nie stanie, jakaś katastrofa, cokolwiek się wydarzy, pokoje do wypłakania, po urodzeniu dzieci zdeformowanych, wszędzie się wycierają sobie nami twarz. Natomiast no, żeby zadbać o dobre warunki pracy, o wynagrodzenia, to niestety jest drugorzędna sprawa. Natomiast też bardzo utrudnia nam pracę to, że nie mamy w ogóle ustawy o swoim zawodzie. I tutaj to jest taki duży problem, dlatego że to przekłada się i na coraz gorsze kształcenie psychologów, i na takie po kawałku odrywanie tego zawodu przez inne czy zawody, zwiększanie jego dostępności do wykonywania dla osób, które te kwalifikacje mają. No, moim zdaniem czasem niedostosowane do tych zadań, które im są stawiane. I tu wynika to z tego, że po prostu nasz zawód cały czas jest nieuregulowany. Jest niby ustawa tam, która nie ma natomiast aktów wykonawczych, już w tej chwili jest przestarzała i niezgodna z innymi przepisami. Też Związek Zawodowy taki projekt ustawy złożył. Znaczy, złożyła go Lewica, natomiast powstawał ten projekt przy udziale Związku Zawodowego, takich psychologów praktyków, natomiast on leży w zamrażarce sejmowej. Jeśli chodzi też, no, o warunki pracy, to też, tak jak tu Magda powiedziała, w zależności od placówki, natomiast też różnią się tutaj w zależności, czy to jest szpital, czy to jest poradnia. Wynika to też ze sposobu rozliczania. Psycholog przychodzi do poradni, to ma raczej konkretne do wykonania procedury na daną godzinę. W szpitalu rozliczeń jesteśmy jako osobodzień, więc też jest więcej takiego miejsca na omówienie pacjenta, czy na właśnie ta superwizja jest tu jasna i określona, jeśli chodzi o czas i miejsce. Jest tutaj więcej pola do takiego na przykład skonsultowania się z bardziej doświadczonym psychologiem i też taka placówka właśnie jak duży szpital daje możliwości większej współpracy z psychologami, z doświadczonymi, nauczenia się od nich, ale też po prostu można ten czas sobie inaczej pracy ustalić. Nie jest tak, że my musimy z procedury na procedurę wykonywać, tylko mamy czas na więcej czasu na omówienie tego pacjenta i też dla mnie jest to korzystne.
No właśnie słyszę też, ile to wymaga nauki, wszystkie te szkolenia, jeszcze, że to jest płatne i widzę niskie zarobki, które są często przybliżone do tej właśnie minimalnej krajowej, to mnie to trochę przeraża w sumie.
Natomiast no, szkolenie psychologów po prostu przypomina piramidę finansową. I to jest od lat taka sytuacja. No i niestety tutaj robią to sami psycholodzy. Jest tak, że wiele z tych różnych możliwości kształcenia, no po prostu korzysta na tym ktoś, kto pewną pozycję zdobył. No i to nie jest żadną tajemnicą. Więc też, kiedy propozycje są różnych zmian, tak jak teraz była propozycja po prostu zrobienia porządku z psychoterapią, utworzenia z niej specjalizacji, to po prostu różne tutaj środowiska w różny sposób na to reagują. Zresztą podobnie jest z tą ustawą o zawodzie psychologa. Po prostu te regulacje są niekorzystne dla poszczególnych lobby, tworzonych nierzadko przez właśnie samych psychologów, którzy stracą na tym finansowo. I tu nie ma mowy o dobru pacjenta czy o dobru pracowników, po prostu tylko to jest taka zasłona dymna, a chodzi o pieniądze. Więc sami psycholodzy, zdobywając pewne pozycje, po prostu korzystają z nich, żeby na innych zarobić. I tak to wygląda niestety, i taka jest sytuacja na dzisiaj. Tragiczna, zepsuta. Jedyną w mojej ocenie tutaj taką organizacją to jest po prostu związek zawodowy, który zrzeszył osoby, które no, nie prowadzą takich interesów, tylko pracują w szpitalach i miały dość tego, jakie są zarobki i tego właśnie, że kształcenie jest na własny koszt, a nie przekłada się to na wynagrodzenie. Także to jest, powstał z tego powodu ten związek. No i jest to taka organizacja, która działa na korzyść pracownika, jakim jest psycholog. I też poprzez to pacjenta. Bo ja uważam.
Do związku zawodowego przejdziemy chwilkę później. Trochę większy segment poświęcimy. Fajnie, że tutaj na wstępie, jak jest o realiach pracy, było już o nim wspomniane, bo to też dosyć ważna kwestia. Bym chciał już przejść do troszkę dalej, czyli jest tutaj pytanie, bo dużo ludzi właśnie nie rozróżnia, czy istnieją różnice w podejściu do pacjentów i leczenia między psychoterapeutami a psychologami. Jak ta praca tych dwóch zawodów się różni między sobą?
To może ja zacznę. Różnic jest w ogóle wiele i na kilku poziomach. Już jakby między samymi psychoterapeutami są pewne różnice pod tym względem, że jest kilka nurtów psychoterapeutycznych, takie najbardziej wiodące, no to jest poznawczo-behawioralny, systemowy, psychodynamiczny, humanistyczny. I jakby tutaj nie będę się rozwijać, bo jest sporo artykułów dosyć łatwo dostępnych w internecie na ten temat. Więc jeśli któraś ze słuchających nas osób jest jeszcze w takim zastanawianiu się, w jakim nurcie wybrać swoją psychoterapię, to ja oczywiście zachęcam do tego, żeby sobie na to zerknąć i wybrać coś, co najbardziej odpowiada. Natomiast chętnie jakby skupię się na tej kwestii, jak różni się podejście na przykład między psychologiem, psychoterapeutą, a po prostu psychoterapeutą. No i tutaj oczywiście jakby zależy to od wielu czynników. Ale samo to, że osoba ukończyła już studia psychologiczne, wiele zmienia w sposobie rozumienia pacjenta. Dlatego, że w trakcie kształcenia psychologicznego my zdobywamy bardzo dużą wiedzę na temat na przykład psychologii rozwojowej. Zatem taki psycholog, psychoterapeuta będzie w stanie ocenić, na ile jakieś opisywane przez pacjenta stany, sytuacje, to jest zwyczajna rzecz dla danego wieku, a na ile to byłaby już na przykład trudność, nie? Jak weźmiemy sobie, nie wiem, no myślenie abstrakcyjne, no to ono rozwija się już od około 3 roku życia, ale gdzieś dopiero około 12 możemy oczekiwać, że taki młody człowiek zacznie rozumieć jakieś zależności społeczne czy ekonomiczne. No i taki psychoterapeuta, który nie miał psychologii rozwojowej, on po prostu nie będzie mieć wiedzy z tego zakresu. No i podobnie rzeczy ma się w zakresie testów psychologicznych. W ogóle jest tak, że osoby bez dyplomu psychologa nie powinny tego robić. Nie powinny wykonywać testów psychologicznych, bo nie potrafią zrobić ich poprawnie i przede wszystkim nie potrafią ich interpretować. No i niekiedy widuję w gabinecie, przychodzą do mnie takie kwiatki, mają zdezinterpretowanego MMPI-a. To jest taki duży test służący do badania osobowości. Robiony jest często nie wiadomo po co i na co przez jakąś osobę, która po prostu ten test skądś podwędziła i nie umie go zinterpretować. No i to jest pewien problem też, dlatego że my potem tego testu za bardzo nie możemy powtórzyć, no bo ktoś już zna na przykład pytania do niego. Więc to niejako utrudnia pracę już osobom, które pracują profesjonalnie z pacjentem. Diagnoza intelektu też jest bardzo ważna. Choćby kiedy myślimy o podatności pacjenta na bycie oszukanym. My się jakby uczymy diagnozować intelekt w czasie studiów, tego w szkole psychoterapii nie ma. Podobnie jest z etyką zawodu psychologa. Psychologowie raz, że po prostu przechodzą kształcenie dotyczące etyki zawodu, a dwa, że jak przejdzie się uczciwy program studiów, taki program 5-letni, a nie jakiś online'owy, o czym wspominała wcześniej Agata, no to niejako jesteśmy ukształtowani do pracy. Ja się trochę rozgadałam i mogłabym tak mówić dużo więcej, no ale generalnie chodzi mi o to, że rozumienie pacjenta przez psychologa, psychoterapeutę jest dużo pełniejsze niż przez osobę, która ukończyła szkołę psychoterapii. I pojawiają się teraz różne takie pomysły ze strony osób, które prowadzą szkoły psychoterapii, do których przyjmują wszystkich jak leci, żeby wyróżnić taki wspólny trzon dla wszystkich nurtów psychoterapeutycznych i zrobić takie szkolenie z psychologii wstępne. No kurczę, nie da się 5 lat zrobić w pół roku. To jest po prostu niemożliwe. Dużo się pojawia takich wtedy przypuszczeń, że te przedmioty, które psychologowie mają, to są tak zwane przedmioty zapychacze. No, nie sądzę, żeby ktokolwiek dopuścił program kształcenia składający się z przedmiotów zapychaczy. Dodatkowo jest tak, że jeżeli w szkołach psychoterapii teraz zostanie zrobiony taki moduł, który ma uczyć psychologii, to zabraknie już miejsca na te treści, które powinno się robić w szkole psychoterapii. Kiedy ja się kształciłam w swojej szkole, to tam nie było żadnej powtórki z tego, co ja robiłam na studiach. Była przez cały czas nowa wiedza i jeszcze po ukończeniu tej szkoły, choć kształciłam się przez 4 lata, kształcę się dalej, żeby zdobywać jeszcze więcej wiedzy w zakresie tej dziedziny. Zatem okrojony zostanie program kształcenia w szkołach psychoterapeutycznych i ten biznes, o którym mówiła Agata, on jeszcze bardziej się rozwinie, no bo będą robić dodatkowe kursy na to, czego nie zdążyli zrobić w programie.
Agata, masz coś do dodania?
Tak, ja się zgadzam z tym, co mówi Magda i chcę podkreślić, że psychoterapia to jest jedna z form aktywności psychologa, specjalisty, psychiatry i ewentualnie pedagoga, który również ma bazę taką wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego w określonym obszarze, natomiast zdecydowanie nie powinien to być osobny zawód, a na pewno nie dla osób, które nie ukończyły w ogóle nawet studiów humanistycznych, bo taka jest po prostu tutaj teraz, takie są pomysły. No i wiadomo, z czego to wynika. Każdy, kto ukończył studia, po prostu może zostać psychoterapeutą, więc jest większa klientela dla szkół psychoterapii. Więcej osób może skorzystać z tych szkół, więc one mogą więcej zarobić. A jest to tak, jakbym na przykład ja po psychologii mogła od razu krótki kursik zrobić sobie, nie wiem, i zostać neurochirurgiem. Nikt by nie chciał operacji od takiej osoby, prawda? A tak właśnie wygląda w tej chwili nasza sytuacja.
Dobrze, idąc dalej, jakie są wyzwania, trudności zawodowe, z jakimi spotykacie się wy, spotykają się psychoterapeuci i psycholodzy pracując w Polsce? Rozumiem, że też sama praca potrafi bywać dosyć stresująca, bo jakby nie patrzeć, macie opiekę nad innym człowiekiem, nad jego samopoczuciem i innymi związanymi z tym kwestiami.
Tak, mogę się tu odnieść do tego tematu. Jeśli chodzi o taką kwestię trudności, no akurat ja podobnie jak Magda, ale że pracuję w szpitalu, natomiast w takim, ja pracuję tylko po prostu w placówce publicznej, do mnie się nie da dostać na prywatnie, albo wykonuję orzecznictwo sądowe, albo jestem po prostu w oddziale terapii uzależnień, czyli tylko wykonuję właśnie pracę taką dla osób najczęściej w takim kryzysie. Wiele osób spotykam z problemem wykluczenia, z bardzo zestygmatyzowanych, i to nie tylko w społeczeństwie, ale również w obszarze psychiatrii, bo osoba uzależniona jest taka zawsze najgorsza z wszystkich. Tak jest traktowana w sensie przez same środowisko. Natomiast to ja widzę, bo też jestem doświadczonym psychologiem i lata lecą, i też widzę, jak ludzie doświadczeni przenoszą się właśnie ze sfery publicznej do prywatnej, bo po prostu my mamy za mało urlopu. Tak jak powiedziałeś, zajmujemy się taką delikatną tkanką, jaką jest ludzka psychika. My się cali, jakby musimy po prostu tym pacjentem zająć. I spotykamy się z bardzo trudnymi rzeczami, z wielką trudnością osób, z wielkimi tragediami. I my potrzebujemy zasobów do tego, żeby tą pracę dobrze wykonywać. My potrzebujemy po prostu wypoczynku, żeby móc się swoje te zasoby odbudować, które są nam niezbędne, by pacjentom pomagać. I kiedy człowiek staje się starszy, jest to takie trywialne, no ale tak, on powinien mieć po prostu coraz więcej urlopu. Służby takie jak policja, zakłady karne mają rosnącą liczbę urlopu, natomiast my, pracując w szpitalu psychiatrycznym, w wieku 25 lat mamy tyle samo urlopu, co w wieku 55 lat. I ja już w tej chwili, no mam po 40 jestem, natomiast mam swoje doświadczenie, którym chętnie się dzielę też z młodymi psychologami, pomagam im właśnie w interpretacji tych testów, o których mówiła Magda. I na przykład sobie wyobrażam siebie, że chciałabym tym doświadczeniem, wiedzą się dzielić i być dalej po prostu w takim obszarze zdrowia publicznej, publicznych placówek ochrony zdrowia, bo ja lubię pomagać takim osobom właśnie, które nie mają za dużych możliwości życiowych, natomiast po prostu z roku na rok brakuje sił i powinno moim zdaniem być tak, żeby rosnący był również na przykład urlop. To jest coś, co mi tak, jeśli chodzi o mnie, co mi przeszkadza też, z czym ja się spotykam, z tym, że często psychiatria staje się taką zapchaj dziurą, jeśli chodzi o pomoc społeczną, czyli do nas trafiają na przykład osoby, które nie mają dokąd iść, i w drugą stronę. My po prostu te osoby z kryzysu psychicznego podnosimy, czyli na przykład taka ścieżka. Osoba trafia do szpitala psychiatrycznego po próbie samobójczej, jest najpierw zaopiekowana w oddziale ogólnopsychiatrycznym, tam wychodzi z kryzysu, jej stan psychiczny umożliwia przejście na przykład na terapię uzależnień, my się opiekujemy tą osobą i ona po takim kryzysie chce wrócić do społeczeństwa, ale dokąd? Kiedy opieka społeczna leży, kiedy nie ma, praktycznie fikcją są mieszkania chronione, kiedy opieka społeczna jest skupiona na tym, żeby wydawać pieniądze, i też oni no, nie są zainteresowani tak naprawdę jakiś taki większy, no nie, to jest systemowy taki brak zainteresowania osobą po kryzysie. Jest to dla mnie bardzo frustrujące i jest to taka trudność czasem nie do przejścia.
Magda?
Dla mnie jako psychologa, który jest kolegium z mniejszym stażem niż Agata, wyzwaniem jest coraz większy poziom skomplikowania przypadków i psychopatologii. No i przyczyny tutaj są wielorakie. Raz, że właśnie zmienia się świat, zmieniają się choroby psychiczne. Dwa, że poziom tej dostępności opieki zdrowia psychicznego w Polsce jest niski. A trzy, że te wszystkie czynniki, właśnie takie jak niewystarczająca opieka społeczna, biednienie po prostu społeczeństwa, inflacja i tak dalej, no to wszystko składa się na to, że po prostu osoby w coraz trudniejszych stanach do nas trafiają. No ja sobie jakoś tak pozwalam używać trochę jako takiego megafonu tego naszego spotkania, Ale tutaj kolejny raz, jeżeli jest jakaś osoba, która słucha tego podcastu i myśli sobie, ja jestem kimś, kto ma już jakieś trudności, ostatnio dużo gorzej się czuję, to pomimo tego, że ja wiem, że do NFZ-u są kolejki, to zachęcam do tego, żeby mimo wszystko zgłaszać się po te świadczenia, żeby nie czekać, aż stan się pogłębi, aż będzie dużo gorzej, tylko po prostu zapisać się na tą listę. A jeżeli tak się stanie, że w najbliższym czasie poprawi się, wystarczy uczciwie zadzwonić i powiedzieć pani w rejestracji w poradni zdrowia psychicznego, że już nie chce się skorzystać z tej psychoterapii, nie? Inaczej jest, kiedy się odwleka ten moment, no bo im bardziej się odwleka, tym stan się najczęściej pogłębia, no i dopiero w tym głębokim stanie osoby decydują się, ok, to ja pójdę, skonsultuję się i czekają jeszcze dodatkowo. To taka dygresja. No a wracając do wyzwań, no to wyzwaniem jest też niski poziom wiedzy psychologicznej w Polsce, w społeczeństwie po prostu. No i tutaj zachodzi taki paradoks. Dużo osób, szczególnie celebryci, wypowiadają się w odniesieniu do psychologii, a w rzeczywistości mówią rzeczy zupełnie sprzeczne z dziedziną. No i tutaj można przywołać wypowiedź Beaty Pawlikowskiej, która wypowiadała się, że jest moda na depresję w tym momencie. No i później przychodzą do nas osoby do gabinetów i są zawstydzone. Właśnie mówią o tym, że jakoś tak zastanawiają się, czy to z mody, czy rzeczywiście. Gdzieś nad tym oczywiście pracujemy w gabinetach, ale byłoby świetnie, gdyby na temat zdrowia psychicznego wypowiadali się po prostu specjaliści i specjalistki, gdyby media właśnie te osoby zapraszały do tego typu wypowiedzi. No i właśnie, mamy niski poziom wiedzy psychologicznej w Polsce, a tymczasem za granicą bywa lepiej. No i możemy sobie wziąć tutaj taki przykład, program DBT Steps, to jest taki program z terapii dialektyczno-behawioralnej. On był realizowany w Stanach Zjednoczonych, oczywiście nie we wszystkich szkołach, natomiast był adresowany do uczniów szkół średnich i oni tam mieli okazję wziąć udział w takich 30 lekcjach, podczas których dostawali taką wiedzę i praktyczne umiejętności, jak sobie radzić z regulacją emocji, z tolerancją stresu, jak być efektywnymi interpersonalnie, jak korzystać z uważności. No i ten program jest gotowy i po prostu nic, tylko brać i robić to w Polsce. No a tutaj jest kolejny problem, który już trochę anonsowałyśmy. Żeby mieć wiedzę o takich wspaniałych inicjatywach, trzeba mieć dobrą wiedzę psychologiczną i psychoterapeutyczną. No, tymczasem my płacimy za każdy dodatkowy kurs. Za szkołę psychoterapii psycholog musi sobie sam zapłacić i obecnie to jest koszt około 60 tysięcy. Więc jesteśmy przepracowani, bo żeby zebrać takie ilości pieniędzy, musimy na kiepskich warunkach zatrudnienia pracować bardzo dużo. No jest też pewna różnica w podejściu do tego kształcenia. Ja zdecydowałam się sama na taki krok, kiedy chciałam się podjąć kształcenia psychoterapeutycznego, że nie będę pracować w zawodzie, tylko zatrudnię się w korporacji. No i z tych zarobionych pieniędzy w korporacji udało mi się oczywiście opłacić to szkolenie psychoterapeutyczne, ale równocześnie mam porównanie, jak to było postrzegane. Kiedy w ramach pracy w korpo chciałam dorobić sobie jakiś dodatkowy kurs dotyczący pracy korporacyjnej, to nie tylko pracodawca mi za to płacił, w sensie za ten kurs, ale jeszcze mi mówił, że wspaniale pani Magdo, że oby tak dalej. I później jak dostawałam bonus roczny, to ja w tym bonusie rocznym widziałam, że tam są dodatkowe pieniądze za to, że ja chcę się kształcić i rozwijać. No a z kolei tutaj, kiedy pracuję w sektorze państwowym, no to za tą chęć szkolenia, szczególnie jakichś dodatkowych pochwał nie ma. Raczej to jest, powiedzmy sobie, gdzieś tam wyczekiwany standard, ale też nie za bardzo, bo jeszcze nie daj Boże nie będzie pracownika, a kadr jest mało, więc kto zastąpi tą osobę wtedy? A dwa, że po prostu muszę sobie za to wszystko płacić sama. Więc mam koleżanki, kolegów, którzy skończyli studia psychologiczne i wybrali heroizm. Nie podjęli się tego kształcenia w szkole psychoterapii, no bo nie starczało im ze skromnej pensji, którą mieli w szkole czy w DPS-ie. No i właśnie, jak jest o tych pieniądzach w służbie zdrowia, no to jest jakby kolejne wyzwanie, że jesteśmy po prostu sektorem niedofinansowanym i pojawiają się często takie zarzuty, że w poradniach korzysta się z przestarzałych narzędzi diagnostycznych i tak dalej. No i okej, korzysta się z przestarzałych narzędzi diagnostycznych, bo nie dlatego, że my nie potrafimy skorzystać z nowych, potrafimy, bo już sobie opłaciliśmy te wszystkie kursy. Po prostu narzędzie diagnostyczne kosztuje na przykład 5100 zł. jaki pracodawca, szpital, poradnia czy szkoła często nie ma po prostu kasy na to, żeby nam kupić to nowe narzędzie. No i tutaj zaczyna się kombinowanie, zaczyna się myślenie. Jak ktoś jest taki, że się bardzo poświęca, to zdarza się, że psycholog sam ze swojej pensji, kurczę, takiej małej, kupuje sobie narzędzie, żeby korzystać z niego w swoim miejscu zatrudnienia. No to nie do końca powinno tak być, nie?
I tutaj właśnie widzę, najczęściej się pojawia problem właśnie niedofinansowania ze strony państwa. Chciałbym przejść też tutaj już do kolejnego punktu, czyli do związku zawodowego, tak ogólnie go przedstawić, powiedzieć, jakie są sukcesy może, jak wygląda członkostwo w tym związku zawodowym. I jaka panuje w nim atmosfera, i myślę, że na ten temat chciałaby się wypowiedzieć Agata.
Tak, mogę też powiedzieć, bo też byłam na zebraniu założycielskim. Tak jak już wspomniałam wcześniej, związek zawodowy powstał z takiego niezadowolenia pracowników w szpitalach po prostu, bo myśmy byli wcześniej zrzeszeni w różne małe związki. No i pewnego razu postanowiliśmy po prostu powołać taki krajowy związek. Wcześniej uczestniczyliśmy w proteście. No i ten związek, to zebranie założycielskie odbyło się 15 października 2016 roku, także jesteśmy instytucją dość młodą. Ja tu należę do związku, należałam, no to zakładałam, byłam na tym zebraniu założycielskim, natomiast chcę też podkreślić, że tutaj opinie moje, które tu wygłaszam, są moimi prywatnymi, nie jestem tutaj jakby, no to oddzielę, natomiast sam związek, jak już powiedziałam, no jest to taka struktura, która tak naprawdę reprezentuje psychologów w Polsce, jedyna, bo jak nie, jeżeli nie mamy ustawy o zawodzie psychologa, to nie mamy również izby psychologicznej. To, co już będziemy też rozmawiać, jeśli chodzi o pacjentów, nie mamy izby. Więc pacjenci tak naprawdę poszkodowani przez osoby, które dokonują nieuczciwych praktyk, które zdarzają się w każdym zawodzie, idą donikąd, mogą właściwie poskarżyć się tylko prokuraturze. No i to jest taka, to jest też rzecz taka do zmiany. I my od początku, jako właśnie związek zawodowy, nad tym pracujemy, żeby taka ustawa powstała, tak jak już mówiłam, jest gotowy jej projekt przedstawiony przez Lewicę i tworzony właśnie przez środowisko, tak naprawdę przy udziale tego środowiska, psychologów takich, którzy pracują w szpitalach, w innych placówkach, ale na co dzień wykonują pracę z pacjentem. I też jeśli chodzi o związek zawodowy, on no, wywalczył znaczące podwyżki, bo tak jak już mówiła Magda, jeśli chodzi o osoby, które mają specjalizację, to one rzeczywiście, te podwyżki były dla nich bardzo znaczące, a dla psychologa bez specjalizacji, no to też można było to odczuć, no, z najniższej krajowej jednak była to taka znacząca podwyżka. Cały czas bierze udział związek w różnych spotkaniach, jest aktywny, jest to mały związek, natomiast zrzeszony jest razem z innymi związkami w OPZZ. To umożliwia różne po prostu dodatkowe rzeczy. Jesteśmy wtedy brani pod uwagę, nasz głos jest słyszalny. I tutaj uczestniczą szczególnie właśnie osoby zarządu w różnych spotkaniach z politykami, biorą udział w konkretnych ustaleniach, które, no tak jak mówię, przełożyły się między innymi na wzrost zarobków, ale też teraz walczymy o psychologów szkolnych, bo tutaj te zarobki są w tej chwili no, bardzo też niskie i wszędzie się mówi psycholog w szkole, psycholog w każdej szkole, natomiast skąd będą ci psychologowie, którzy będą chcieli w tych szkołach za najniższą krajową pracować, to trzeba sobie na to odpowiedzieć. Także cały czas bierze związek zawodowy udział w bieżących sprawach dotyczących psychologów, tak ogólnie można powiedzieć. Mamy rękę na pulsie i uczestniczymy wszędzie, gdzie to możliwe. Staramy się, aby ta ustawa wreszcie weszła w życie, która również umożliwi nam po prostu dalsze kroki w tym, żeby ten zawód był chroniony, żeby pacjent miał lepszą jakość przez to pomocy, ale też, żeby nie dochodziło do dalszej jego erozji. Docelowo, to jest już też moje zdanie, uważam, że powinny nasze szkolenia, na pewno specjalizacje być po prostu nieodpłatne, tak jak mają to inne zawody, lekarze, pielęgniarki. I to jest skandaliczne. My mamy też kształcenie w tej chwili, jeśli chodzi o psychologa klinicznego i psychoterapeutę uzależnień. Psychoterapeuta uzależnień nie musi być psychologiem, natomiast wielu z nich jest psychologami. No i kształcenie odbywa się tak jak innych zawodów medycznych, po prostu w tym centrum, gdzie kształcą się zawody medyczne, natomiast inne zawody medyczne nie płacą za specjalizację, a psycholog tak. I to jest, jak dla mnie, w mojej ocenie, do zmiany. Natomiast, tak jak mówię, jest to po prostu takie stowarzyszenie, które zrzesza psychologów, jest dla psychologów i tak naprawdę jedyne, które chroni ich interesy.
I rozumiem, że w związku zawodowym panuje jakby demokracja bezpośrednia i wspólne podejmowanie decyzji.
Tak. Podejmowanie decyzji, to jest to praca kolektywna i tutaj jest wszystko przejrzyste, są terenowe, znaczy oddziały terenowe, gdzie znaczy po prostu funkcjonujemy i dbamy o interesy psychologów w danym terenie, zrzeszone przeważnie przy takich większych szpitalach, a ogólnopolski zarząd dba o całość tego interesu psychologów. No i płacimy składkę, wszystkie wybory odbywają się demokratycznie, no na zasadach takich, jak dotyczą one związków zawodowych. Wszystkie tutaj wybory są przejrzyste i decyzje podejmowane są wspólnie i ogólnie jest taki kolektywny klimat i bardzo dobry klimat jest w tym związku zawodowym psychologów. Ja się utożsamiam z tą strukturą i tak, ja nie należę na przykład do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i nie będę należeć. Uważam, że nie jest to instytucja, która psychologów w jakikolwiek sposób działa w ich interesie. Natomiast no, niektórzy należą tam, bo po prostu nie dostaną certyfikatów, które ten polskie towarzystwo wydaje, nie? Ja mogę sobie to powiedzieć na głos, bo po prostu niczego od nich nie potrzebuję, natomiast wiele osób nie może tego zrobić, bo po prostu nie zda egzaminu, nie otrzyma certyfikatu i tak to wygląda. Więc jeśli chodzi o związek też zawodowy, on zrzesza psychologów. Sama psychologia jest szerokim obszarem. Zupełnie inna jest praca psychologa szkolnego, psychologa w biznesie, psychologa w szpitalu. No, natomiast łączy nas ten wspólny interes i staramy się dbać o wszystkie te różne zawody. Więc też każdego zapraszamy i włączyć się do działania, jak to w każdej instytucji przeważnie jest tak, że no jest garstka osób bardziej aktywnych i uczestniczących w różnych tych wydarzeniach, ale tak jak mówię, jest to struktura, która stara się być wszędzie, gdzie jest mowa o psychologach i tam, gdzie można zadbać o ten interes, to my jesteśmy. Pojawiamy się na zespołach parlamentarnych, nawiązujemy współpracę zarówno w terenie, jak i taką ogólnopolską. No wiadomo, nie mamy takiego nacisku, jak mają, nie wiem, właśnie szkoły psychoterapii, które mają lobby, mają majątek, mają czas. My po prostu pracujemy na co dzień z pacjentem i, no i nie mamy czasu tak sobie chodzić po politykach, jak niektórzy sobie w Warszawie. My uczestniczymy na ile możemy i staramy się, żeby tą sytuację poprawić. Na pewno udało się wyodrębnić ten zawód, że on w jakiś sposób został podkreślone, jego w ogóle istnienie. I my dzięki temu, że możemy na pewne odpowiadać, uczestniczyć w tworzeniu aktów prawnych, oceniać je, to z tego korzystamy, bo wcześniej no to robiły to właściwie stowarzyszenia, które niekiedy mają no różne interesy zbieżne, mniej lub bardziej z całością psychologów. No i także pracy jest na co dzień na pewno dużo. Jeśli chodzi o związkową pracę, jest ona po prostu też pro bono, więc wiadomo, nie ma z tego, my nie mamy związkowców na etacie.
A Magda może by chciała coś dodać w temacie związku?
Ja tak sobie myślę, wsłuchuję się w to, co mówiła Agata, że w ogóle z tymi psychologami to jest trochę tak, że to jest bardzo samotny zawód, że o ile jesteśmy zatrudnione w szpitalu, no to tutaj spotykamy koleżanki, kolegów po fachu i możemy na przykład porozmawiać, nie wiem, idąc korytarzem, co nas gryzie, jakich zmian byśmy chciały od pracodawcy, taki na przykład psycholog szkolny, to jest osoba jakby sama jedna w tej szkole, jest jeden psycholog w szkole, a poza tym są nauczyciele, pedagogowie i te osoby często nie wiedzą do końca, jak wykonuje się zawód psychologa, mają różne nierealne oczekiwania. Podobnie w DPS-ach jest po prostu jeden psycholog w DPS-ie i tyle. I związek zawodowy to jest takie miejsce, gdzie można się spotkać z innymi osobami, które pracują w ten sam sposób, samotnie w swoich szkołach, ale wykonują podobne obowiązki, nie? I to jest właśnie to miejsce, gdzie można podyskutować o tym, czego by się chciało, wymienić doświadczenia, dowiedzieć się, jak ktoś coś załatwił, jak sobie wynegocjował, podpatrzeć różne rzeczy. Dlatego bardzo zachęcam te osoby, które są właśnie w takiej samotnej sytuacji, żeby dołączały do związku zawodowego. Ja też jestem krótko w związku zawodowym, ale byłam bardzo zaskoczona, jak przyjemnie zostałam tam przyjęta. Pojechałam na demonstrację i wszyscy się ze mną, nie wiem, przywitali, rozmawialiśmy po drodze. Byłam traktowana bardzo równościowo. Nie było jakby takiego mówienia, że a, no ty tam, nie wiem, krócej pracujesz w zawodzie, to się nie odzywaj. Nie, wręcz przeciwnie. Więc bardzo zachęcam, żeby po prostu przyjść i się zsieciować. I sieciować się może na bardzo różne sposoby, bo ja oczywiście korzystam na tym, że związek zawodowy reprezentuje moje interesy u pracodawcy, ale też zdarzyło mi się angażować w pomoc osobom uciekającym przed inwazją rosyjską na Ukrainę. No i tam narodził się taki problem, że niestety dziewczyny, które były atrakcyjne, były pozyskiwane przez różne szemrane grupy interesów do pracy seksualnej. No i działałam w grupie, która jakoś chciała temu przeciwstawić się, coś z tym zrobić, żeby inni nie korzystali na naiwności osób uciekających. I to właśnie w związku zawodowym znalazłam koleżankę Małgosię Pykę, która powiedziała: okej, Magda, to ja poprowadzę takie szkolenie dla wolontariuszy i wolontariuszek. Powiem, po czym rozpoznawać, że ktoś ma nieładne intencje wobec tych osób uciekających. Powiem, jak wyglądają te mechanizmy w ogóle wplątania w kogoś coś takiego. I mieliśmy takie szkolenie o handlu ludźmi. Tylko dlatego, że byłam w związku zawodowym i dzięki temu udało mi się poznać tak fantastyczną osobę, która zgodziła mi się pomóc.
A to widzę, że związek zawodowy ma troszkę inny charakter niż tylko wywalczanie praw pracowniczych, ale widzę, że to jest oprócz walki o wspólny interes, widzę, że to jest jakby sieć wspomagania siebie nawzajem. Więc super, że można tworzyć taką społeczność opartą o pomocy po prostu w swoim zawodzie.
Tak. Ja też pamiętam, jeszcze Magda pewnie chyba nie byłaś w związku, jak były też wewnętrzne takie szkolenia, które były w odpowiedzi na kryzys związany z COVID-em i też odbywają się takie cykliczne szkolenia z praw pracy. Poza tym jeszcze właśnie wspominam o tym OPZZ, gdzie my na przykład uczestniczymy właśnie z Gosią w tej Komisji Równości, więc mamy też możliwość no, wpływania na różne rzeczy. Tak naprawdę związki zawodowe mogą wpływać na politykę państwa, więc oprócz, tak jak mówisz, tych praw pracowniczych, takich no, stricte zadania związku, jest to dobry sposób na poznanie sieci osób, które myślą kolektywnie, które myślą tak, żeby innych wspierać i po prostu to dla idei. O.
Super. Dobrze. Dobrze, to omówiliśmy kwestie pracownicze. Chciałbym przejść do kolejnego punktu, czyli kwestie systemowe. I czy mogłybyście przedstawić główne problemy systemowe w Polsce, które wpływają na opiekę zdrowotną w zakresie psychiatrii, psychoterapii oraz psychologii?
To tak jak wspominałyśmy w poprzedniej części nagrania, te główne problemy systemowe to jest niedofinansowanie tego sektora, ale też ogromnie drogie kształcenie. Jest też dużo grup interesów, które korzystają na tym, że to kształcenie jest takie drogie i też rozkradają uprawnienia, które były nadawane po prostu wraz z dyplomem psychologa. Te osoby mają też lepsze możliwości lobbingowe, żeby o to gdzieś zadbać, w przeciwieństwie do psychologów, którzy po prostu trochę są urobieni. Mnie się w ogóle marzy, żeby ktoś kiedyś zrobił taki serial o psychologach i przedstawił ich jako superbohaterów. Te wszystkie osoby, które potrafią po prostu zrobić z niczego wielkie coś i radzą sobie w tak wielu różnych skrajnych sytuacjach i w wielu różnych dziedzinach. No ale to dygresja. Jeżeli jesteśmy przy tym temacie kształcenia, no to tutaj inicjatywa psychologiczna zwróciła uwagę na to, że obecnie mamy aż 110 uczelni, które kształcą w zawodzie psychologa. To są uczelnie publiczne i niepubliczne. Natomiast w 2000 roku mieliśmy tylko 14 takich uczelni. Więc nawet na poziomie takiego wyższego wykształcenia, tego kształcenia, które powinien regulować tutaj minister edukacji i nauki, to nawet na tym poziomie jakby te grupy lobbujące za pewnym takim rozkradaniem tych różnych umiejętności i kształcenia były w stanie jakby wynegocjować sobie różne ułatwienia, żeby otworzyć kierunki. To dzieje się do tego stopnia, że istnieją takie kierunki psychologiczne w Polsce, gdzie w ogóle nie ma zajęć stacjonarnych, wszystko odbywa się online. Ale żeby to było takie online, że spotyka się z jakimś prowadzącym zajęcia. Nie. Po prostu odtwarza się wykład, który został nagrany w dowolnie wolnej chwili i to jest jakby wszystko. Jakby ten poziom kształcenia bardzo zaczął się różnić od tego, jak to wyglądało wcześniej. Więc jedno to jest jakby kwestia tego kształcenia, ale druga rzecz to jest ten brak ustawy o zawodzie psychologa, o czym już mówiła Agata. Ja liczę na to, że za chwilę ta ustawa o zawodzie psychologa wejdzie, ale też pojawia się ta kwestia rozwiązań prawnych w zakresie zawodu psychoterapeuty. W związku z tym powstaną prawdopodobnie izby psychoterapeutyczne i izby psychologiczne i taki pacjent, który zostanie gdzieś potraktowany niefajnie, będzie chciał oczywiście gdzieś wnosić do jakiejś izby to. No i jak ktoś będzie cwaniakiem, to sobie będzie przeskakiwał z izby do izby na przykład. Też psycholog, psychoterapeuta za chwilę będzie płacić podatki u wielu królów, bo raz, że będziemy płacić w towarzystwie, dwa, że będziemy płacić składkę w izbie psychologicznej, trzy, że będziemy płacić tą składkę w izbie psychoterapeutycznej i tak dalej. Więc to gdzieś jakby takie zarysowanie pewnych kłopotów systemowych, ale też nigdy nie możemy mówić o psychologii w oderwaniu od tego, co się dzieje w społeczeństwie, bo zawsze to, co my widzimy w gabinecie, to jest wypadkowa tego, co się wydarza. Więc ten psycholog trochę w społeczeństwie traktowany jest jak taka zapchaj dziura, właściwie nie wiadomo, co on tam robi, ale z drugiej strony, jak jest katastrofa, no to wszyscy muszą już wtedy iść do psychologa, nie? Z jednej strony trochę jest wstyd chodzić w wielu miejscach w Polsce wciąż, a z drugiej strony pojawiają się takie rodziny, które mówią: a idź ty, nie zawracaj mi głowy, już lepiej chodź sobie do tego psychologa. więc brakuje gdzieś tego wsparcia rodzinnego. Zawsze jesteśmy jakby pewną taką wypadkową tutaj.
Agata?
Tak, zgadzam się z tym i to, o czym tu mówi Magda, bardzo ważna sprawa systemowa w naszym obszarze, to jest właśnie brak ustawy o zawodzie psychologa, który lokuje nas nigdzie, po prostu nigdzie. Jesteśmy w strukturze danego zakładu, w którym jesteśmy i tylko wtedy tak naprawdę pacjent może zweryfikować nasze wykształcenie, nasze uprawnienia. Bo ktoś zakłada gabinet, napisze sobie, że jest psychologiem, że jest jakieś tam ma tytuły, no i tyle. Ja się z tym spotkałam, widziałam na przykład, jak się ludzie podpisywali na opiniach, jakimiś specjalizacjami, które nawet nie istnieją. Więc po prostu ten rynek jest spatologizowany. I od tego należałoby zacząć, żeby taki zawód powstał. Teraz niedawno kilkanaście zawodów medycznych nowych zostało dodanych, w tym technik tam sterylizacji. I to są bardzo ważne sprawy, natomiast nadal nie ma zawodu psychologa, który jest, tak jak mówi Magda, odmieniany wszędzie. Przez wszystkie przypadki, gdzie tylko potrzeba, to musi być psycholog, ale właściwie kim on jest? Jeśli chodzi jeszcze o takim systemowym problemie, to co już mówiła Magda, to niedofinansowanie, ale też kiepska organizacja różnych rzeczy w tym systemie, spychanie do psychiatrii, opieki społecznej, o czym już mówiłam w innym fragmencie, czyli po prostu osoby w kryzysie bezdomności, nie wiadomo co z nimi zrobić, to zawożą ich do szpitala psychiatrycznego. Jeśli szpital znajduje się na peryferiach, no to co z nimi potem zrobić? Co gorsza, podrzucają oddziały internistyczne, czy tam w zakresie innych specjalności, kiedy tylko pojawia się kryzys psychiczny, od razu do szpitala psychiatrycznego. No, to nie jest taka kolejność. Jeśli ktoś leczy się onkologicznie, jeśli ktoś jest leczony w szpitalu internistycznym z jakichś powodów, to tam jest konsultujący psychiatra i on powinien to skonsultować. Szpital może pacjenta zabezpieczyć, na przykład po prostu zabezpieczenie pasami czy innymi, jeżeli tego wymaga. To nie oznacza, że ten pacjent ma rezygnować z wysoko jakichś specjalistycznych świadczeń w zakresie zdrowia somatycznego i jest przywożony na izbę przyjęć psychiatryczną. Tutaj, więc my nie jesteśmy od tego, nie mówiąc o tym, że zamiast na izbę wytrzeźwień, po prostu ludzie są włożeni do szpitala psychiatrycznego i to powoduje wiele komplikacji, takich, że potem nie ma miejsc na przykład dla osoby, która potrzebuje nie wytrzeźwienia, ale pomocy w zakresie zdrowia psychicznego, więc to są też takie trudności systemowe, które wynikają. No niestety z tego, że osoba, która jest w kryzysie psychicznym, nadal jest traktowana jako gorsza. Nadal kryzys psychiczny, czy jakieś rozpoznanie z tego kręgu, a już mówię też o uzależnieniu, jest to traktowane jako choroby niezwykłe, jako choroby napiętnowane, jako choroby przypisywana jest wina za nie. Nikt nie wybiera sobie choroby, tak jak nie piętnuje się cukrzyków, że zjedzą czekoladę, natomiast piętnuje się alkoholików, że piją alkohol. I po prostu tu tak samo w dwóch chorobach potrzebna jest zmiana stylu życia, żeby przezwyciężyć ten kryzys. Natomiast jedna z tych chorób jest wysoce wystygmatyzowana. I to się też przekłada potem na finansowanie, jak wyposażone, jak wyglądają szpitale kardiologiczne, a jak wyglądają psychiatryczne. Przecież to tutaj mamy zlepek mebli w gabinetach, które sami przynieśliśmy z domu, bo po prostu placówki nie mają na wiele rzeczy pieniędzy i to wynika ze słabego finansowania. Poza tym przerzucane są na szpitale psychiatryczne koszty leczenia somatycznego pacjenta. Tak jak na przykład wspomniałam o tych pacjentach, o ich problemach związanych z alkoholem. Zespoły abstynencyjne, wiele z nich powinno po prostu być leczone w oddziale internistycznym, bo tam jest wyposażenie do tego, a nie w oddziale psychiatrycznym, gdzie tego internisty po prostu nie ma. I to w mojej ocenie po prostu wynika z tego, że choroby, że zaburzenia psychiatryczne, a szczególnie związane z alkoholem, po prostu są uważane za zawinione i uważane jako gorsze i przez to są gorzej finansowane. Tak to wygląda. No i mówię, już wcześniej wspominaliśmy o opiece społecznej, to również nie należy do szpitala psychiatrycznego zapewnianie dachu nad głową, a tak się czasem dzieje.
No dobrze. A nasz obecny system, jak widzimy, nie wspiera skutecznie pacjentów z problemami psychicznymi i według was jakie zmiany byłyby potrzebne? Jakie macie wnioski i postulaty odnośnie do zmiany systemu oraz możliwe propozycje alternatyw? Ja tutaj już wnioskuję, że na pewno większe finansowanie i.
Tak, ja bym tutaj się zaczęła. Mogę tu zacząć?
Tak.
Ja bym przede wszystkim należałoby położyć nacisk na profilaktykę. I to i tak, ale również kampanie społeczne i inne sposoby. Zmiany postaw społecznych wobec osób w kryzysie. Bo jeżeli osoba wstydzi się danego schorzenia, no to po prostu nie będzie chciała skorzystać z pomocy, bo będzie napiętnowana społecznie. Czyli to, co już tu było mówione w zakresie mediów, w zakresie tego, jak się wypowiadają politycy, szkolenia, no i ogólnie kampanie, wielotorowe próby zmiany nastawienia wobec tych osób, które mają kryzys psychiczny. Profilaktyka, i to, która by się zaczynała w przedszkolu, w szkole, treningi różne, które by miały na celu wyrównywanie takich szans w zakresie zdrowia psychicznego. I osoby, które mogłyby skorzystać z takiej pomocy, właściwie z takiej narzędzi, które by dały im szerszy repertuar możliwości radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach. I to by z kolei prowadziło do mniejszych potrzeb w zakresie korzystania z opieki czasem zdrowotnej. Bo jeżeli już osoby by lepiej sobie radziły na przykład w stresie, bo by miały narzędzia do tego nauczone, na przykład tam, gdzie jest powszechny dostęp do tej instytucji i jest taką szkołą. W niektórych szkołach to się odbywa, ale uważam, że to powinien być rozszerzony ten proces. O tym też wypowiadał się profesor Heitzman właśnie na jednym z takich posiedzeń, takich zespołów parlamentarnych poświęconych wtedy pandemii i powiedział, że to trzeba już zacząć, że trzeba taką profilaktykę zacząć, jakie będą tego skutki. No i oczywiście nie zaczęto i te skutki są teraz. Natomiast myślę, że na to nigdy nie jest za późno i warto zapobiegać, warto takie ludziom dawać ułatwienia, które pomogą im w odnalezieniu się w tym świecie, który jest coraz bardziej skomplikowany. I jeżeli to damy takie narzędzia młodym ludziom, to mniej będzie osób, które będą na przykład korzystać z pomocy. U nas się utarło kryzys psychiczny młodego od razu do psychiatry. Nie, psychiatra jest na tym wierzchołku góry lodowej. Najpierw powinno się zacząć od profilaktyki, też profilaktyki w rodzinie, żeby rodzice umieli stosować takie postawy i zrobili sami ze sobą często porządek, że tak powiem, aby nie przekładało się to na kryzys młodej osoby. Także jest wiele, wiele, wiele rzeczy, które można zrobić wcześniej, niż osoba trafi do psychiatry dziecięcego. To jest jedna z takich rzeczy, które na przykład można zmienić. No, znowu dochodzimy do tej sytuacji braku ustaw, bałaganu, kształcenia się na własny koszt, bo ja uważam, że takie oddziaływania psychoterapeutyczne czy dostęp do psychologa powinien być bardziej egalitarny. To nie powinno być tak, że osoba czeka 2 lata w kolejce na psychoterapeutę. Ale z czego to wynika? Jeżeli ktoś wyda 100 tysięcy na swoje szkolenie, to on nie będzie chciał pracować w sferze publicznej. On w tej sferze publicznej będzie po to, żeby uzyskać wiedzę, żeby się nauczyć, żeby po prostu zdobyć doświadczenie i następnie przeniesie się do sfery prywatnej, gdzie będzie zarabiał większe pieniądze, gdzie może sam lepiej organizować swoją pracę niż czasami to ma miejsce właśnie w ochronie zdrowia takiej publicznej. No i to są te kwestie, które bardzo często się o nich zapomina, więc myślę, że taka zmiana jest konieczna.
Magda?
Ja tak sobie myślę, że bardzo bym chciała mieć jakieś gotowe remedium albo propozycje, ale niestety ich nie mam. Natomiast wiem na pewno, że marzą mi się takie proste, zgrabne przepisy, które tworzyliby praktycy, a nie urzędnicy. Taki rodzaj przepisów, które nie będą zmuszać do działania na okrętkę. I może podam tutaj przykład. Spotkałam się niedawno z kolegą, który jest psychologiem klinicznym, ale w Holandii. I tam opowiadaliśmy sobie anegdotki. No i ja między innymi opowiadałam mu o czymś takim jak schizofrenia refundacyjna, a mianowicie, że lekarze często rozpoznają schizofrenię u osób, które na przykład mają zaburzenia schizoafektywne, ale po to, żeby te osoby uzyskały tańsze lekarstwa, żeby miały większe dofinansowanie na te lekarstwa. I on w zamian odwdzięczył mi się taką anegdotą, która mnie trochę zmroziła. A mianowicie w związku z polityką towarzystw ubezpieczeniowych u niego nadrozpoznaje się PTSD. No i teraz pytanie dlaczego? Ano dlatego, że na terapię tego stresu pourazowego przewidziane jest więcej sesji przez towarzystwa ubezpieczeniowe niż na inne trudności. No i teraz terapeuci, żeby móc zaoferować jakiemuś klientowi albo klientce więcej oddziaływań, rozpoznają mu to, żeby na przykład nie musiał dopłacać albo żeby zdążyć zrobić wszystko. No i to może oczywiście oburzać, no ale proszę popatrzeć na taki przykład. Mnie nigdy w procesie terapeutycznym się nie zdarza, żeby wszystko szło tak od linijki, ciach, 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 każda sesja dotyczy każdej jakby tam, nie wiem, części zaburzenia i do widzenia. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, w której przychodzi do mnie pacjentka i mówi do mnie, że zmarła jej mama, a ja jej na to odpowiadam: interwencja w tej sprawie nie mieści się w wyliczonej ilości sesji. No przecież to jest w ogóle jakby skandal. No więc pojawiają się jakby takie różne działania na okrętkę. No i marzy mi się, żeby po prostu praktycy robili te przepisy, a nie jacyś ludzie od po prostu towarzystw ubezpieczeniowych albo urzędnicy, którzy mają obsesję parametryzacji i będą starali się pościnać te świadczenia, żeby to w ogóle była dochodowa dziedzina. Ja uważam, że nie wszystkie dziedziny to są dziedziny, które powinny przynosić dochód. Nie na wszystkim powinno się zarabiać. I akurat ta opieka zdrowia psychicznego to jest taka dziedzina, z której bezpośrednio, moim zdaniem, nie powinno być tak, że jakoś czerpie się tutaj jakby szczególne korzyści jako, nie wiem, towarzystwo ubezpieczeniowe albo, nie wiem, państwo. Natomiast to się przekłada na inne dziedziny, bo jeżeli ktoś lepiej funkcjonuje psychicznie, no to wiadomo, że będzie, kurczę, bardziej efektywnym pracownikiem, ale będzie też lepszym rodzicem w tej sytuacji. Też nie będzie obciążać innych sektorów zdrowia, no bo wiemy, że przeżywanie większej ilości stresu może przekładać się na trudności kardiologiczne. Więc nie bezpośrednio, ale mimo wszystko, jakby tutaj działanie w tym zakresie, to jest oszczędność w innych miejscach.
Dobrze, już czas, by przejść do kolejnego punktu, czyli sytuacja pacjentów. Trochę było już wcześniej powiedziane, ale to dlatego, że naprawdę te wszystkie punkty przenikają ze sobą i słyszę właśnie, jak mówicie, to ciężko, ciężko się tu nie powtarzać, bo dużo punktów jest tutaj zbieżnych. Czyli chciałbym zacząć od wstępu do tego punktu, czyli omówienie ogólnych trudności i wyzwań, z jakimi borykają się pacjenci w polskim systemie ochrony zdrowia psychicznego.
Myślę, że to są długie kolejki, ale też to, o czym mówiliśmy wcześniej, stygmatyzacja, to jest też ten strach przed pójściem do psychiatry, który wynika z tego, że ludzie się obawiają ostracyzmu społecznego. No i potem na przykład przyjeżdżają w stanach, w których naprawdę trudno już, dużo więcej potrzeba czasu i oddziaływań, żeby z kryzysu wyjść, bo on się po prostu pogłębia. Jak mamy złamaną rękę, to wiemy, do kogo się udać. Wszyscy to wiedzą i idą. Nikt, no nie słyszałam, żeby ktoś przy złamanej ręce po prostu stwierdził, że sobie poradzi sam. A tak jest przy kryzysach psychicznych. Ludzie się boją, ludzie wolą czasem nie pójść w sytuacji, kiedy tego by potrzebowali. No ale też trudno się dziwić, jeśli ta dostępność jest niska, jest zróżnicowana w różnych obszarach, bo dużo gorzej jest w takich miejscach, w jakichś małych miejscowościach, niż w dużych miastach, ale z tymi dużymi miastami również no, kolej przekłada się to na długie kolejki. Dostęp do specjalisty. Znowu powracamy do tego, że pacjenci również mają taki problem, że nie wiedzą, kto jest prawdziwym specjalistą. Kto, nie wiem, właśnie znajdzie sobie specjalistę, jakiegoś psychoterapeutę, który okaże się osobą, która stwierdza, że to wszystko wynika z tego, że się zaszczepił. Po prostu brak nawet rejestru w Polsce psychologów, zróżnicowane, brak takiej czytelności, przejrzystości, to, czego mają, to, co mają lekarze, inne zawody medyczne, mają pieczątkę i tam jest numer po prostu prawa wykonywania zawodu i już wiemy, że ktoś, kto nam wystawi receptę, taką pieczątkę ma, takie prawo ma, natomiast idąc do psychologa, psychoterapeuty, nigdy nie wiemy, kto to jest, jakie ma kwalifikacje, szczególnie właśnie w takim prywatnym sektorze. I to jest no, duże utrudnienie w powiązaniu też z brakiem dostępności. Dużo więcej jest potrzeb niż możliwości ich wypełnienia.
No jeszcze w zakresie tego weryfikowania pewnych uprawnień, to kiedy znajome osoby pytają mnie, kurczę, Magda, no jak ja mam to sprawdzić, czy ten ktoś, do kogo ja się wybieram, to jest w ogóle psycholog, czy nie, to ja zachęcam, żeby prosić taką osobę o to, żeby pokazała dyplom. I jeżeli ktoś uczciwie skończył studia, to myślę, że pokazanie dyplomu nie powinno stanowić dla niego problemu. Natomiast takiemu pacjentowi czy też pacjentce to jakby rozjaśnia, pozwala się zorientować, czy ta osoba, która rzeczywiście mnie przyjmuje, ma takie uprawnienia, jakie podaje na swojej stronie internetowej. I do tego zachęcałam do tej pory w sektorze prywatnym. Natomiast teraz jakby zgodnie z tymi różnymi zmianami prawnymi, które mają wejść w życie od stycznia przyszłego roku, no to w ramach NFZ-u będzie mogła przyjmować osoba, która ukończyła dowolne studia magisterskie i zrobiła tą 4-letnią specjalizację z zakresu psychoterapii. No i to między innymi oznacza, że osoba, która ukończyła teologię, jest księdzem i zrobiła szkołę psychoterapii, będzie przyjmować. No akurat u księdza to łatwo poznać, że jest księdzem, no ale powiedzmy sobie szczerze, że jakiś, nie wiem, magister budownictwa albo ekonom, no to trudno już będzie się dowiedzieć, czy ta osoba jest psychologiem, czy nie jest psychologiem. No i tutaj zachęcałabym osoby, żeby pytać przy rejestrowaniu się, czy ta osoba, do której idę na tą psychoterapię, to jest psycholog, czy nie jest psycholog, jeśli zależy im oczywiście na tym, żeby współpracować z osobą, która jest specjalistą, specjalistką w tym zakresie. Ja też miałam taki krótki epizod pracy w poradni zdrowia psychicznego i tam pacjenci prosili przy rejestracji na przykład o to, żeby zapisać ich na listę oczekujących do psychoterapeuty pracującego w nurcie poznawczo-behawioralnym lub do psychoterapeuty psychodynamicznego. Akurat mieliśmy o tyle fajną sytuację i fajną rejestratorkę, że taka możliwość była. Rozumiem, że to może wyglądać różnie w różnych poradniach, ale warto próbować.
A dobrze, a jakie są potencjalne problemy dostępu do terapii i leczenia? Jakie byłyby możliwe rozwiązania na te problemy?
Obecnie czas oczekiwania na psychoterapię w Krakowie, w mieście, w którym mieszkam, to jest około 2 lat. I tak wygląda to w przypadku psychoterapii indywidualnej. Da się troszkę szybciej dostać na psychoterapię grupową. No i tutaj remedia są takie, że albo szuka się psychoterapii w sektorze prywatnym, co dla osób, których nie stać na to, żeby około 600 zł wydawać miesięcznie na psychoterapię, jest po prostu niemożliwe. Więc zostaje albo kolejka i po prostu oczekiwanie, albo szukanie organizacji pozarządowych, które taką psychoterapię są w stanie zaproponować w ramach jakichś programów. No a to, co po prostu moim zdaniem trzeba zrobić, to zatrudnić więcej osób, które są specjalistami, specjalistkami w tym zakresie, zwiększyć w ten sposób ilość możliwych osób, które mogą skorzystać ze świadczeń.
I też po prostu zrobić porządek prawny w tym, umożliwić szkole, żeby szkolenia były po prostu bezpłatne dla psychologów, aby mogli potem wykorzystać sobie tą wiedzę w tych publicznych placówkach. No, wywieranie wpływu na polityków też, no, to jest to, co możemy zrobić. No i oczywiście w swoim gronie. Również jak najwięcej takich oddziaływań próbować robić. Także nie wiem na to, czy jest jeszcze jakiś sposób. Na ten moment te takie, których można na dziś użyć, to powiedziała o tym Magda, a powinniśmy wszyscy o tym głośno mówić i wywierać nacisk, gdzie tylko to możliwe, żeby ta sytuacja uległa zmianie, bo to będzie tylko gorzej. Każdy z nas będzie w jakimś momencie życia takiej opieki potrzebował. Więc ważne jest, żebyśmy mieli do niej dostęp, bo to się nam należy.
Jakie wsparcie i pomoc są dostępne dla pacjentów, którzy potrzebują tej opieki? Tak samo z tego, co się orientuję, jakiś czas temu ucięto część z budżetu, która by szła na właśnie wsparcie psychiczne, psychologiczne, więc pewna część badań, która wcześniej przysługiwała na NFZ, niestety wypadła z tego obiegu, więc na co można liczyć tak naprawdę w sektorze państwowym dzisiaj?
To tak jak wspominałam, w ramach tego sektora publicznego można oczywiście liczyć na psychoterapię, natomiast jest dosyć długi czas oczekiwania na nią. Można też liczyć na to, że psycholog robi taką diagnozę właśnie osobowości, intelektu, zdolności poznawczych. Psychologowie, którzy są zatrudnieni w publicznych placówkach, wystawiają też opinie między innymi do stopnia niepełnosprawności. I tutaj jakby też można liczyć na to, żeby się zgłosić do psychologa w takiej kwestii. No generalnie jakby te świadczenia są, tylko jest ich po prostu mało. Jest nas mało i jesteśmy też po prostu przepracowani. No i tak.
Jeśli chodzi też o te świadczenia szpitalne, to tutaj pacjent może liczyć na wsparcie takie w kryzysie. Izby przyjęć są całodobowe, więc w każdej chwili można podjechać i uzyskać pomoc, jeżeli ten stan nasz jest ostry, wymaga takiej pomocy natychmiastowej. Szczególnie jeżeli to jest jakiś kryzys taki suicydalny, to po prostu nie należy czekać, tylko taką pomoc każdy otrzyma. I w trakcie takiej szpitalnej hospitalizacji można uzyskać pomoc w postaci psychoedukacji, jeżeli to potrzebne, diagnostyki psychologicznej, wsparcia psychologicznego, elementów psychoterapii. Również lecznictwo uzależnień jest bezpłatne i nie wymaga ubezpieczenia. Takie lecznictwo można zapisać się do oddziału i po prostu skorzystać z takiej pomocy czy do poradni. Więc jeśli chodzi o tą kwestię, to można właśnie takie oddziaływania uzyskać i takie
Właśnie
poświęcenie.
oprócz tych oficjalnych państwowych źródeł chciałbym dodać, że również no, nie wszystko obejmuje pomoc państwowa, co się wiąże z niedofinansowania i chciałbym dodać po prostu, że jest masa sprawdzonych fundacji, które mogą pomóc nam zdobyć dane badania i tak dalej. To są konkretne fundacje, które operują już pod konkretnym kątem i mają konkretnych specjalistów. Więc jeśli kogoś nie stać na samodzielne pójście do sektora prywatnego, może szukać pomocy w takich fundacjach.
Ja tak sobie jeszcze myślę odnośnie tego pytania, że być może taka krótka informacja byłaby czymś porządkującym wiedzę. Dlatego, że to nie jest tylko tak, że do wyboru z tych świadczeń, które są w ramach NFZ-u, jest albo poradnia zdrowia psychicznego, albo oddział stacjonarny. To jest tak, że poza tym, że psychologowie, lekarze przyjmują na przykład w tej poradni, no to jest też coś takiego jak zespoły leczenia środowiskowego. I to są takie zespoły, gdzie jest pielęgniarz, pielęgniarka, lekarz, psycholog itd., którzy przyjeżdżają do domu pacjenta albo pacjentki, no i tam po prostu odbywa się wizyta. To jest jakby szczególnie dobry rodzaj świadczeń dla takich osób, które są w podeszłym wieku, nie są w stanie same dostać się do poradni zdrowia psychicznego. Dla takich osób, które z różnych innych przyczyn też jakby nie mogą. No, mój kolega jeździ do takiej pary osób, które korzystają z wózków inwalidzkich, ale mieszkają na piętrze w bloku, w którym nie ma windy. No i to nieco uniemożliwia im dostanie się do poradni zdrowia psychicznego samodzielnie. Więc są zespoły leczenia środowiskowego. Są poradnie zdrowia psychicznego, ale są też tak zwane oddziały dzienne. I oddział dzienny to jest taki rodzaj świadczenia, gdzie osoby, które są w kryzysie zdrowia psychicznego, przychodzą, tam zajęcia się odbywają na przykład od 8 do 15, jest psychoterapia indywidualna, są konsultacje z lekarzem, są grupy terapeutyczne i różne inne zajęcia, ale taka osoba już nie śpi w oddziale, wraca do swojego domu, może się nim spotkać ze swoimi dziećmi, może się spotkać ze swoimi znajomymi. Więc jakby jest też taka forma oddziaływania, no i są tak zwane właśnie oddziały stacjonarne, gdzie już są takie dłuższe pobyty.
Całodobowe. No i tak podobnie jest w lecznictwie uzależnień. Również można skorzystać z oddziału dziennego czy z ambulatoryjnej opieki i można również skorzystać z oddziału całodobowego.
Mam kolejne pytanie. W jaki sposób można poprawić komunikację między pacjentami a specjalistami w celu lepszej opieki oraz zrozumienia?
Ja myślę o tym w ten sposób, że na komunikację składa się bardzo wiele czynników. No nie? Na samym początku procesów psychoterapeutycznych pacjenci i pacjentki jednak mówią nam troszeczkę mniej, niż kiedy ten proces się rozwija, znamy się już lepiej, taka osoba wie, że może obdarzyć mnie zaufaniem. Więc ta komunikacja to jest jakby coś takiego, co nie wydarza się raz, tylko wydarza się przez cały czas. Oczywiście są różne programy, które są dedykowane lekarzom, psychologom, osobom, które pracują w sektorze ochrony zdrowia, celem jakby nabierania coraz większych umiejętności takiego lepszego komunikowania się. Też jest tak, że jeśli jest się psychologiem, to nas trochę kodeks etyczny zobowiązuje do tego, żeby cały czas jakby mieć aktualną wiedzę, żeby się dokształcać, dowiadywać coraz więcej. No i to oczywiście wpływa też na komunikację z pacjentem czy z pacjentką, no bo teraz jakby wiemy, że dużo osób zauważa u siebie cechy związane ze spektrum autyzmu albo z ADHD, no i też jakby specjaliści, specjalistki starają się być na to bardziej wyczulone, zwiększać wiedzę w tym zakresie. Więc z jednej strony jakby mamy zaufanie, z drugiej mamy pewną wiedzę, szlifowanie umiejętności, ale z trzeciej strony jest ta kwestia, która pojawia się jakby w tym naszym nagraniu już wielokrotnie. Jeżeli jest tak, że specjaliści ochrony zdrowia są przepracowani, na przykład w poradni tak jest, tam pacjentów przyjmuje się ciągiem, godzina po godzinie każdy kolejny pacjent. No i wyobrażam sobie, że trochę inaczej wygląda komunikacja z osobą, która przyszła jako pierwsza o tej godzinie 8 na przykład i ten specjalista czy specjalistka jest wypoczęty i podejmuje taką osobę na sesji, a inaczej to wygląda, kiedy jest już siódma osoba z kolei i nie miało się właściwie żadnej przerwy po drodze. To jest też ta kwestia urlopów, o których wspominała Agata, że my z czasem, to jest bardzo drenujące taka praca z osobami, które są w kryzysach zdrowia psychicznego, że my potrzebujemy tego urlopu trochę więcej, żeby wypocząć i żeby być właśnie w pełni sił do kontaktu z osobą potrzebującą pomocy.
To ja jeszcze tylko dodam, że ze strony pacjenta zachęcamy do tego, żeby mówić o różnych trudnościach, bo my też zajmujemy się tym obszarem, który pacjent wniesie. Jeżeli czegoś nie wniesie, to my po prostu nie możemy mu w tym obszarze pomóc.
Przechodzimy już praktycznie do ostatniego segmentu naszego podcastu, czyli do dbania o siebie i samopomocy. Tutaj nasuwa się już pierwsze pytanie, czy istnieją metody samopomocy i techniki psychologiczne, które można zastosować w celu poprawy zdrowia psychicznego?
Na pewno jeśli myślimy o psychologach i psycholożkach, no to tutaj taką metodą jest superwizja, kiedy mamy jakąś taką trudność z pacjentem czy z pacjentką, warto zawsze skonsultować się z kimś, kto jest bardziej doświadczony i też uzyskać wsparcie w różnych takich trudnych procesach. Też to nie jest żaden wstyd, że psycholog czy psychoterapeuta sam uczęszcza na własny proces psychoterapeutyczny. Ja uważam, że to jest nawet wskazane i jak najbardziej jakby trzeba to robić. No i kolejną taką metodą z terapii, tym razem dialektyczno-behawioralnej, są zespoły konsultacyjne. Ten zespół konsultacyjny, co jest coś takiego specyficznego dla tego nurtu dialektyczno-behawioralnego, to jest taki nurt, który jest adresowany do pracy z osobowością typu borderline, do takich osób, które mają trudność z regulacją emocji. To są często procesy trudne, takie obciążające psychologa, psychoterapeuta. No i tutaj ten zespół konsultacyjny spotyka się raz w tygodniu i w jego czasie można zrobić sobie albo superwizję koleżeńską, albo po prostu powiedzieć koleżance, koledze, z czym się człowiek na ten dzień dzisiejszy zmaga, że na przykład gorzej się czuje, że tam potrzebuje, żeby go poojojać i tak dalej. Więc jakby tutaj taka forma wsparcia moim zdaniem jest bardzo wartościowa. I ja czasem sama korzystam z czegoś takiego, pracując w oddziale szpitalnym, bo mam taką możliwość, kiedy wychodzę po jakiejś trudnej sesji z pacjentem z gabinetu, to po prostu idę do moich kolegów w gabinecie obok i proszę ich o taką chwilę, żeby sobie pogadać, żeby wyczyścić głowę. Więc jakieś takie wspieranie się. No i tutaj rola związku zawodowego jest niebagatelna, bo to jest taka forma wzajemnej solidarności, wzajemnego wspierania się. Więc to też jest pewna forma dbania o siebie przez psychologów.
Ja też z perspektywy takiego psychologa z stażem pracy mam tak, taki właśnie taki pomysł na to i taką obserwację, że to, co możemy zrobić też jako już takie osoby z większym stażem, to właśnie w drugą stronę pomagać innym, wspierać ich. Nie bądźmy nastawieni na zarabianie tylko na drugim psychologu, tylko dajmy też coś z siebie i wtedy idzie taka fala, która przyniesie same dobre rzeczy. Pomagajmy sobie, twórzmy dobre środowisko pracy. Jeżeli mamy możliwość kierowania zespołami, to twórzmy takie środowisko pracy, które będzie przyjazne dla innych psychologów. Dajmy wzór. Jeżeli jesteśmy z innymi osobami w zespole, to bądźmy dla nich przyjaźni, nie stosujmy mobbingu, nie stosujmy agresji, nie stosujmy biernej agresji. To jest bardzo powszechne i utrudniające bycie w różnych zespołach. Walczmy też o te swoje prawa na takim polskim, ogólnopolskim znaczeniu, czyli podkreślajmy znaczenie naszego zawodu i aktywnie włączajmy się, chociażby poprzez uczestnictwo w związku zawodowym, poprzez chociażby przystąpienie do niego i opłacenie składki. Jeśli tyle mamy możliwość chociażby tego zrobienia, to ktoś inny będzie miał motywację dalszą do tego, żeby coś dalej robić. Wspierajmy osoby, które coś robią. Nie negujmy, nie marudźmy. Jak popatrzę na, nie wiem, rzadko tam zaglądam, bo ja nie używam Facebooka, natomiast jak widzę komentarze, jakie psycholodzy dają innym psychologom, to jest po prostu żenujące. Zamiast ich wspierać w walce darmowej, które ktoś poświęca swój czas prywatny, mógłby siąść i nic nie robić, albo zarobić sobie w tym czasie jakieś pieniądze, to należy go wzmacniać, a nie jeszcze negować to, co robi. I jeśli chodzi też o to, nie wiem, nie bądźmy tacy pazerni na pieniądze, że całe dnie musimy pracować i w 50 miejscach. Mówimy pacjentom, dbajcie o siebie, zadbajcie o siebie, nie przepracowujcie się. A co robi większość psychologów? Po prostu jest wszędzie, jest w 50 placówkach i ledwo dyszy. Dbajmy o swój czas wolny, zadbajmy o siebie, zadbajmy o odbudowę swoich zasobów, żebyśmy też żyli dobrze, żyli godnie i twórzmy się w sieci wzajemnego wsparcia. Po prostu bądźmy dla siebie wspierający i to wróci do nas też, kiedy my będziemy takiego wsparcia potrzebować.
Dobrze, ja mam jeszcze takie pytanko. Jakie aspekty, jakie postawy warto propagować, aby wzmocnić psychiczną odporność? A co możemy robić w swoim codziennym życiu, nawet nie jako pacjent, a jako zwykła osoba nie będąca pod opieką psychiatryczną, psychologiczną? Co możemy robić właśnie tak na co dzień, by poprawiać swój komfort, swoje samopoczucie, co możemy głosić publicznie, żeby przelewało się to również na inne osoby.
Tak, sobie myślę trochę w odniesieniu jeszcze do poprzedniego pytania, ale też do tego, że coś takiego, co nie tylko psychologowie mogą robić wobec siebie, ale po prostu każdy człowiek wobec każdego człowieka, to jest takie otaczanie opieką, kiedy widzimy, że ktoś jest w kryzysie. I to nie chodzi o to, że ktoś ma sobie teraz wziąć na plecy opiekowanie czyjejś depresji. Bo jednak tym zajmują się specjaliści i specjalistki zdrowia psychicznego, ale to chodzi o takie zwykłe ludzkie gesty, jak zaproponowanie komuś herbaty, jak wspólne spędzenie czasu, wysłuchanie tego kogoś, tak zwyczajnie po przyjacielsku. Żeby być dla kogoś wsparciem, nie trzeba być specjalistą zdrowia psychicznego. Wystarczy po prostu być taką osobą, której zależy na tym, żeby druga osoba poczuła się lepiej. Więc to jest taka rzecz, którą gdzieś ludzie mogą robić wzajemnie dla siebie, ale z takich rzeczy, na które warto zwracać uwagę przy okazji takiego samozdrowienia, to mnie od razu przychodzi do głowy sen, dlatego że spanie to jest jeden z takich procesów, który może pomóc w tym, żeby pozbyć się jakichś zaburzeń albo żeby sobie je wzmocnić. No i teraz jak mamy taką osobę, która cierpi na jakieś zaburzenia, na przykład związane ze stresem pourazowym, no to tutaj ten sen, no to będziemy zwracać bardzo dużą uwagę na niego. Czy to jest tak, że pojawiają się koszmary, czy osoba się z tych koszmarów wybudza, czy niekoniecznie. Też pojawiają się różne takie techniki dotyczące wybudzania, żeby tam się nie konsolidowały ślady pamięciowe i tak dalej. No ale generalnie to, co jest gdzieś ważne, to, żeby ludzie jednak chodzili wyspani, nie? Żeby przesypiać tam odpowiednią ilość godzin dla osób w takim wieku, powiedziałabym, młodych adolescentów, no to 8-9 godzin przynajmniej byłoby wskazane. Więc to jest jedna z takich rzeczy. Druga rzecz, na którą warto jest zwracać uwagę, to żeby jeść. I to jeść tak w miarę zdrowo i regularnie. Oczywiście super byłoby, gdyby były tam te trzy główne posiłki, śniadanie, obiad, kolacja i do tego jeszcze dwie przekąski. Ale rozumiem, że jakby nie każdy ma takie możliwości w życiu. Niemniej jednak warto gdzieś tam sobie o to zadbać, bo jednak inaczej przeżywamy emocje i pewne stresy wtedy, kiedy jesteśmy głodni, a inaczej je przeżywamy, kiedy jednak ten organizm jest wyspany, pojedzony i tak dalej. Zmienia się troszeczkę podatność. No i to, co jest jeszcze ważne, to że kiedy mamy jakiś problem, to warto jest go rozwiązywać od razu, a nie hodować. Czyli mieć taką postawę aktywną w tym zakresie. Ja rozumiem, że odraczanie rozwiązania pewnych rzeczy daje chwilową ulgę, ale ostatecznie problemy i tak się piętrzą.
Agata?
Tak, ja też jak najbardziej warto zwracać właśnie uwagę na takie proste rzeczy, które zbudują naszą odporność i które też stanowią taką profilaktykę, budują nasze zasoby, żebyśmy byli, mieli je gotowe, kiedy nastąpi sytuacja, gdy będziemy ich potrzebować. Też ważne, żeby mieć, znaleźć czas dla siebie. To są takie banały, ale one są rzeczywiście ważne. Taki czas właśnie dla siebie w ciągu dnia. Usiąść, zastanowić się, poobserwować, co się ze mną dzieje, co ja czuję, jak ja się mam, jak zareagowałem w danych sytuacjach, z czego to wynikało. Bardzo ważne jest też bycie autentycznym, ale w stosunku do siebie i do innych, ale przede wszystkim do siebie. Czego ja naprawdę chcę? Co mi sprawia przyjemność? Czy ja nie wybieram rozrywek, czy tam hobby, dlatego że to jest modne, czy żeby innym zaszpanować? I tak naprawdę robię coś, bo nie wiem, bo wypada, bo inni tak robią. Nie, nasze spędzanie wolnego czasu ma być takie, jakie nam się podoba. Czy to jest oglądanie telewizji, granie w gry. To nie jest tak, że każdy, nie wiem, musi czytać książki. Ktoś nie lubi czytania książek, ale no muszę to robić, bo to tak jest przyjęte, że to jest taki pożyteczny sposób spędzania czasu. Nienawidzę, nie wiem, pływać, ale zalecają, że trzeba chodzić na basen, a ja nie cierpię wody. To zrób coś innego, idź na spacer, idź na rower, jeżeli lubisz. I wiele takich sposobów spędzania wolnego czasu jest darmowych, można iść, jak ktoś lubi czytać, iść do biblioteki. Po prostu szukać też takich sposobów, żeby nam to sprawiało przyjemność nam, a nie żebyśmy, nie wiem, czuli, że tego od nas oczekuje społeczeństwo. Ważne jest też to, co powiedziała Magda, żeby radzić sobie ze stresem, przeważnie te wszystkie sposoby radzenia sobie ze stresem, tam jest idź na basen, nie wiem, tam medytuj, ale w radzeniu sobie ze stresem ważna jest pierwsza rzecz, jeżeli coś możesz zrobić, to zrób, czyli na przykład, nie wiem, ktoś ma jakiś problem, bo stracił pracę, no to nie jest najlepszym sposobem pójście na basen, tylko szukanie nowej i tak dalej, rozwiązywanie swojego problemu, kiedy jedzie na nas samochód, musimy się po prostu odsunąć, a nie zastosować techniki oddechowe, by poradzić sobie ze stresem, nie? Czyli to, co możemy, warto robić i też, jeżeli już to zrobimy, jest jakaś sytuacja, która od nas wymaga mobilizacji, żebyśmy znaleźli czas na odpoczynek, na to, żeby ten organizm wrócił do odbudował te możliwości potem radzenia sobie, to co powiedziała Magda, sen, jedzenie, profilaktyka tego. I bądźmy po prostu mili też dla innych. Jeżeli my budujemy taką atmosferę takiego wspierania innych, mówienia im różnych dobrych rzeczy, to również to nas wróci, ale też buduje taką falę. Kiedy my coś powiemy komuś pozytywnego, on może powie komuś coś pozytywnego, wzmacniajmy ludzi w ich zasobach, w radzeniu sobie, to też będzie z korzyścią dla nas wszystkich.
Magda, masz coś do dodania już w tym punkcie, czy już nie?
Ja chyba powiedziałam swoje.
A. Dobrze, wydaje mi się, że wszystko zostało tak omówione, co miało być omówione. Więc chciałbym przejść do króciutkiego naprawdę podsumowania, czyli najważniejsze wnioski i rady, takie krótko w jednym zdaniu, co można przekazać.
Są wnioski i rady, ale chciałabym, żeby jakoś, jeśli ktoś wytrwał i przysłuchał całego naszego nagrania, to żeby ta osoba została z taką myślą, że kurczę, ci psychologowie to właściwie są takie same osoby jak inne. Też potrzebują odpoczywać, też chcą mieć godne warunki pracy. No i my jesteśmy takim zawodem, w którym często wstydzimy się upomnieć o siebie, więc jeśli akurat słyszy nas ktoś, kto widzi, że warto nas wesprzeć, to my o to wsparcie prosimy. To będzie bardzo wartościowe, żeby więcej osób mówiło o tym, że psychologowie powinni być bardziej doceniani. I to jest też z plusem dla wszystkich, no bo jesteśmy zawodem pomocowym. Każdy zna jakąś osobę, która była w kryzysie zdrowia psychicznego i im lepszych będziemy mieć specjalistów i specjalistki, tym zdrowsze będziemy mieć społeczeństwo.
To mogę się tylko podpisać pod tym, co mówi Magda, i wspierajmy siebie, innych ludzi, po prostu, a tam, gdzie to możliwe, róbmy, co można. Zrzeszajmy się, twórzmy sieć, wywierajmy wpływ na to, żebyśmy mieli zdrowe i dobre relacje z innymi.
No dobrze, bardzo chciałem Wam podziękować za wzięcie udziału w tym podcaście. Myślę, że padło dużo tutaj wartościowych rzeczy, bardzo merytorycznych, i jeśli ktoś chce coś wynieść z tego podcastu, myślę, że dużo może wynieść. Myślę, że dużo problemów zostało poruszonych, bo pomoc psychiczna, psychologiczna jest w naszym społeczeństwie trochę tematem tabu, więc cieszę się, że poruszyliśmy takie tematy i myślę, że będzie to po prostu wartościowe dla innych. Bardzo Wam dziękuję.
Dzięki
Dziękuję
bardzo.
bardzo.